Strefa komfortu.
Iwona Damska, dzień dobry. Witam też Magdę Mikulską, psycholożkę, psychoonkolożkę i terapeutkę. Witaj, Magdo.
Dzień dobry.
Będziemy się dzisiaj zastanawiać nad tym, czy warto być egoistą. I czy nie żyjemy jednak w takiej kulturze indywidualizmu, że troszeczkę zapomnieliśmy o tym, że są społeczeństwa kolektywistyczne, może warto jednak do tego wrócić i czy takie nastawienie na ja, bo ono jest, tak, najpierw muszę zadbać o siebie, a potem mogę się skupić na innych.
Tak, tak.
Czy też dostrzegasz takie zjawisko?
Tak, myślę, że coraz częściej w mediach społecznościowych mamy do czynienia z takim przesłaniem, że zadbaj o siebie, pomyśl o sobie, ty jesteś ważna, ważny. I to wszystko prawda, ale...
No właśnie, będziemy się nad tym zastanawiać. Ja bardzo lubię takie powiedzenie angielskie czy amerykańskie, I, me and myself.
Tak, nasz język polski jest tutaj ubogi w tej kwestii.
Inspiracją do tej rozmowy dla mnie była książka, czy jest książka adwokata Duńczyka, Tomasa Donsonburga, który pyta, jak być sobą, nie przestając być z innymi, jak być z innymi, nie przestając być z sobą. On dalej pisze, przestańmy być grzeczni, bądźmy sobą. No właśnie, tutaj też jest takie przesłanie, żeby być sobą. Czy jest w tym coś złego?
Ja się skupiłam na tym byciu grzecznym. I na tym przesłaniu, żeby przestać być grzecznym. To jest coś, w czym chyba wszyscy, którzy słuchamy tej audycji, byliśmy wychowani. W konieczności bycia grzecznym, dostosowywaniu się do nakazów, zakazów, pewnego rodzaju norm społecznych, powinności. I chyba z tego wychodzimy w tej chwili w takim przekazie, że dosyć to robi krzywdę, to powoduje różnego rodzaju ograniczenia w nas samych i dyskomforty. I przechodzimy w ten trend stop bycia grzecznym, bycia sobą. To znaczy odkrywaj siebie bardziej, nie musisz się słuchać powinności. I z jednej strony całym sercem jestem za tym. Natomiast wydaje mi się, że jakoś przechodzimy przez umowną granicę tego bycia sobą, stawiając siebie na pierwszym miejscu, bez skupienia się na tym, że jednak żyjemy w społeczeństwie i żyjemy wśród innych ludzi. I wydaje mi się, że trochę zaczyna brakować nam czasami jakiegoś takiego balansu i to, co ma być zdrowe, czyli wychodzenia z tej grzeczności, z jakiegoś rodzaju kajdan w zdrowie, przekracza granicę do takiego właśnie niezdrowego egoizmu.
To zaraz sobie porozmawiamy trochę o tym, co to jest ten niezdrowy egoizm, ale ja bym chciała jeszcze wrócić do wspomnianego autora, który pisze o tym, żeby przestać być grzecznym, żeby być sobą. On zachowuje zdrowe proporcje, bo pisze na początku, że do momentu, kiedy nie wyrażał własnych potrzeb, kiedy nie stawiał granic, kiedy jednak nie koncentrował się trochę na sobie, tylko cały czas był uzależniony od tego, co myślą inni, co powinien zrobić, był po prostu nieszczęśliwym człowiekiem. Mimo, że miał wykształcenie, nie potrafił zbudować dobrego związku, więc pytanie, jak budować ten zdrowy egoizm? Co to w ogóle jest zdrowy egoizm? Bo słowo egoizm kojarzy nam się z czymś negatywnym. Natomiast, tak. No właśnie, czy rzeczywiście tak jest?
Tak, jakoś w naszej kulturze egoizm nie jest mile widziany, prawda? Wracam do tej grzeczności, że trzeba zachowywać się zgodnie z jakimiś standardami, normami, powinnościami, a myślenie o sobie jest wysoce niestosowne, bym rzekła. Ja zawsze przywołuję tutaj znany wiersz Samochwała w kącie stała. Prawda? I to jest wierszyk dla małych dzieci o dziewczynce, która mówi o tym, co ma super w życiu.
Mądra jestem niesłychanie. Tak. Najpiękniejsze mam ubranie.
Tak. I nagle się okazuje, że nie wolno tak mówić, bo to jest brzydkie, trzeba stać w kącie. I od małych lat już słyszymy takie przesłanie, że nie mówimy o sobie dobrze, że raczej właśnie nie chwalimy się sukcesami, że to jest zadzieranie nosa.
Zarozumiałość.
Zarozumiałość, dokładnie, że nie jesteśmy w pokorze. To też pokora, to jest też nasze bardzo polskie. I to faktycznie może prowadzić do poczucia gorszości, niższości, zaniżonej samooceny, takiego przekonania, że mi się nie należy, że ja nie zasługuję, I czasem nawet wydaje mi się, że to może iść w bardzo taką trudną stronę. Jedna z osób, z których pracuję w gabinecie, osób chorych przewlekle, dostała propozycję leczenia, które nie jest refundowane, jest bardzo drogie. Leczenie comiesięczne przez ileś lat. I mówi o tym, że jej pierwszą myślą w tym gabinecie lekarskim było: nie, nie, ja nie zasługuję na to, żeby moja rodzina poświęcała takie środki na mnie. Że na moje dzieci, na partnera, partnerkę jak najbardziej, ale na mnie nie. I to jest ta jedna strona niezdrowości, takiego umniejszania siebie. Natomiast jeżeli chodzi o bycie egoistą, to chyba właśnie myślimy w takim kontekście, że egoista to jest ktoś, kto jest zarozumiały. A tymczasem, jeżeli spojrzymy sobie na takie ewolucyjne podejście, to każda istota żyjąca potrzebuje być w jakimś stopniu egoistyczna, żeby móc przetrwać. A co za tym idzie, żeby gatunek przetrwał. Czy to nasz ludzki, czy inny zwierzęcy. Więc potrzebujemy zadbać o siebie, żeby móc przetrwać w tym świecie. Teraz pojawia się pytanie, co to znaczy zadbać o siebie. I pewnie gdybyśmy sięgnęli do czasów naszych babć i prababć, i tutaj mam na myśli przecudowną książkę Chłopki, pewnie znaną wielu osobom.
Oczywiście, bardzo dobrze napisana i też bardzo trudna do skonsumowania i też pokazuje, w jakich my w sumie szczęśliwych czasach żyjemy.
Tak, a jednocześnie mam poczucie, że ta książka bardzo mocno tłumaczy i układa, zwłaszcza chyba wśród kobiet, pewne przekonanie, dlaczego mam tak teraz i w co zostałam wyposażona przez moje przodkinie. Natomiast dlaczego do tego nawiązuję? Bo kiedyś przetrwać znaczyło bardzo dosłownie zająć się pożywieniem, zająć się najbliższym otoczeniem. I myślenie o sobie było bardzo dalekie.
Znaczy one w ogóle nie miały prawa myśleć o sobie, bohaterki, chłopek.
Absolutnie.
Tak? One musiały przetrwać i zabezpieczyć swoje najbliższe otoczenie.
Tak, dokładnie. A myślenie o sobie...
Nie miały prawa mieć potrzeb.
Bo myślenie o sobie, nawet gdyby zaczęły myśleć o swoich potrzebach i o tym, jak jest trudno, to coś musiałoby się pewnie zburzyć i by nie przetrwało. Więc tamte czasy to wymagały takiego zaciśnięcia siebie właśnie, żeby przetrwać, żeby to życie przetrwało. I jakkolwiek sobie pomyślimy o tym, jak uciemiężone były tamte kobiety, prawda? To jednak ośmielę się powiedzieć, że posłużyło to przetrwaniu pokoleń. Z różnymi rodzajami ranami i traumami. Dzisiaj nie musimy tak dużej uwagi przekładać do tego przetrwania czysto fizycznego, więc możemy się zająć zupełnie innym obszarem i skupić się właśnie na tych swoich potrzebach i chyba też na tych ranach i na tych trudnościach, które niesiemy przez pokolenia w sobie i stawiania pytań, czy ja tak dalej chcę. Jak sobie myślę o tym zdrowym egoizmie, to myślę sobie właśnie o tym, czy ja tak dalej chcę, czy to mi służy, czy to mi nie służy, w jakim ja jestem miejscu, jakie są moje potrzeby. Natomiast jak myślę o zdrowym egoizmie, to myślę sobie o ramach mimo wszystko. I zawahałam się, ponieważ druga moja myśl równoległa była o tym, że mówi się, że dziecko, które czuje się bezpiecznie, to, które ma postawione granice i właśnie jakieś ramy w tym wychowaniu.
No właśnie, skoro mówisz o dzieciach, przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale dzieci rodzą się egoistami. Przecież sama jesteś mamą, wiesz jak to jest. Chcę mieć wszystko, chcę mieć to, co ma brat czy siostra, zajmie najlepsze miejsce, weźmie największy kawałek tortu, tak, bo tak mu się wydaje, tak? Na początku, że życie jest dla niego, biorę garściami. I tutaj właśnie stawianie tych ram i uczenie się, że nie jest tylko i wyłącznie w centrum zainteresowania, tak. Tu jest może ten moment na uczenie tego zdrowego egoizmu.
Tak. I jak mówisz o tym torcie chociażby, to możemy jako przykład posłużyć się pewnie wszystkim znanym: jesteś starszy, ustąp młodszemu. I to jest to właśnie bycie grzecznym. Twoje potrzeby są nieważne. A po drugiej stronie możemy z tym dzieckiem jakoś rozmawiać, że zobacz, ten tort jest taki duży, a ktoś jeszcze miałby też taką potrzebę, jak możemy to rozwiązać. Możemy zauważyć te potrzeby i myślę sobie, że to jest o tym zdrowym egoizmie, że jestem ja i inni. do tej pory wydaje mi się, że żyliśmy w takim przekonaniu, tak byliśmy wychowywani, że moje potrzeby są mniej ważne od potrzeb innych. Czyli ja jestem na tej, nie jestem na równej płaszczyźnie, tylko jestem gdzieś niżej. W tej chwili zaczęłyśmy od rozmowy o social mediach i w moim poczuciu idzie tam taki przekaz, że ja jestem ważniejszy, ważniejsza, czyli znowu nie jestem na równej płaszczyźnie, tylko jestem kimś lepszym i moje potrzeby są nad, czyli trochę z poziomu dziecka. Ja biorę cały tort dla siebie, nie interesuje mnie, co ty czujesz i jakie są twoje potrzeby. A w moim poczuciu zdrowy egoizm to jest zatroszczenie się o swoje potrzeby i innych.
Jeszcze chciałabym zapytać, czym grozi takie ignorowanie potrzeb i uczuć, bo to nie tylko o potrzebach mówimy, w dorosłym życiu. Autor wspomnianej książki, Przestać być grzecznym, mówi, że to się może przerodzić na przykład w agresję. Taka stała kontrola, ojej, żeby nie powiedzieć czegoś, żeby nie zezłościć się, żeby odsunąć właśnie siebie na drugi plan, powoduje, że w końcu gdzieś ten system nerwowy pęka, tak? I albo jest to autoagresja, albo jest to agresja.
Albo lęk.
Albo lęk, tak.
Albo depresja.
Tak. Thomas de Onsenburg pisze tak. Często wolimy słuchać innych ludzi, niż wyznawać komuś, jak sami się czujemy. W zakładaniu masek i odgrywaniu ról osiągnęliśmy mistrzostwo. Przyzwyczailiśmy się do ukrywania tego, co się w nas dzieje, aby w ten sposób zdobyć uznanie, poczucie przynależności i pozorny komfort. Większość z nas w kwestii komunikacji wciąż znajduje się na etapie nieporadnego bełkotu. Przywykliśmy do oceniania i osądzania innych, do przypinania im łatek, choć sami nie mamy na tyle śmiałości, by podzielić się z drugim człowiekiem własnymi uczuciami i naszym prawdziwym ja.
To, co powiedziałaś, że takie napięcie powoduje, że w końcu coś zaczyna pękać i idzie w coś nieprawidłowego. Co jest jeszcze trudniejsze, no bo ja próbuję to dalej kontrolować, więc znowu siebie wpędzam w to napięcie i w to przekonanie, że coś ze mną jest nie tak.
No właśnie, że postawa bycia potulnym czy potulną, o popatrz jaka ona jest potulna i grzeczna. No nie trzeba być zawsze potulnym. To jest, czy bywa szkodliwe, tak? Co to w ogóle znaczy być potulnym?
To, co szkodliwe, to wydaje mi się, że w tej postawie potulności czy grzeczności wrócę do tego, że tobie się wydaje, twoje potrzeby nie są ważne, twoje uczucia nie są ważne, tobie się wydaje, że jest ci z tym źle. To jest takie przesłanie nie wprost, tak? I myślę sobie o chyba takim bardzo popularnym przykładzie, jak pocałuj ciocię wujka. I nawet jeżeli dziecko nie chce, to trzeba, bo wypada. Czyli dziecko dostaje informację, że to, co czujesz, to ci się wydaje, to nie jest ważne. Trzeba robić inaczej niż twoje uczucia ci mówią, czy twoje potrzeby sugerują. I jeżeli tych przykładów jest dużo takich, to są rzeczy nie wprost powiedziane, to ja dorastam w przekonaniu, że nie mogę ufać sobie, bo cokolwiek czuję, to przecież nie jest tak, jest jakoś inaczej. Więc zaczynam zgadywać, dostosowywać się, opierać na opinii innych. Jesteśmy w tym miejscu, kiedy lęk przed tym, co pomyślą o mnie inni, staje się paraliżujący, bo nie mogę wykonać żadnego kroku w swoich decyzjach. Ponieważ jest wiele osób, wiele opinii, więc jakąkolwiek decyzję podejmę, to zawsze będzie nie tak.
Magda Mikulska, psycholożka, terapeutka, psychoonkolożka jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Wracamy do rozmowy już za chwilę i będziemy się zastanawiać nad tym, jak złapać balans między troską o siebie, troską o innych i kiedy egoizm przeradza się w egocentryzm. Wracamy już za chwilę.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że moim gościem jest dzisiaj Magda Mikulska, psycholożka, psychoonkolożka i terapeutka. Rozmawiamy o egoizmie, o zdrowym egoizmie i o tym, kiedy nasze potrzeby są ważne, a kiedy powinniśmy jednak pamiętać o tym, że wokół nas są ludzie i czy nie żyjemy w świecie egocentrycznym. Mówiłaś, Magdo, czy rozmawiałyśmy o social mediach, które są dla mnie naprawdę wyraźnym dowodem na to, że egocentryzm to jest znak naszych czasów.
Tak, dążymy, absolutnie dążymy do tego. Wydaje mi się, że warto sobie zadać pytanie, czy ja chcę I czy to mi służy? To jest moje ulubione pytanie. Czy to mi służy, czy to mi nie służy? To jest przyjemne i daje dużo zysku na tu i teraz. Natomiast czy ta postawa, kiedy ja jestem nad, moje potrzeby są nad potrzebami innych, czy to mi służy w takiej dalszej perspektywie i w utrzymaniu relacji chociażby?
No dobrze, to skupmy się na moment i zatrzymajmy na tych potrzebach, czy na tych profitach, które otrzymuje osoba będąca w centrum zainteresowania. Ta chwilowa przyjemność, tak? Mm-hmm. Te 350 tysięcy lajków. Mm-hmm. No to jest dopiero wyrzut dopaminy.
To prawda. I tutaj mam dwie myśli. Pierwsza jest nawiązaniem do tego dziecka, które mówiłaś w pierwszej części naszego spotkania. I że to jest z poziomu takiego bardzo małego dziecka, niemowlaka, który staje się środkiem świata tych rodziców, tego domu, w którym się pojawia i który absolutnie rządzi domem. I potrzeby tego dziecka, jedzenie, przewijanie, spanie są na pierwszym miejscu dla wszystkich i porządkują świat. I trochę to jest o tym, że jeżeli ja te swoje potrzeby tak wysoko ustawiam, to trochę wchodzę w taką rolę dziecka, że każdy ma mi te potrzeby moje zaspokajać. I paradoksalnie tracę kontrolę nad swoimi potrzebami, nad swoim życiem, bo to, czy jestem szczęśliwa, szczęśliwy, zależy od tego, co inni ludzie mi zrobią. Jak to niemowlak. I podobnie z tymi lajkami. Że moje poczucie satysfakcji, szczęścia, radości jest uzależnione od tego, jaka jest reakcja innych
osób. To jest w ogóle niesamowite. Ja się nad tym ostatnio zastanawiałam, obserwując social media. I oczywiście nie mam nic przeciwko, sama korzystam. Uważam, że to jest świetne narzędzie. Wiele kontaktów, wiele ciekawych rzeczy się pojawia. Ale jak widzę na przykład, że 60-paroletnie osoby, nie wiem, zamieszczają filmiki ze swoich urodzin, no to myślę sobie, o co tu chodzi? Że to już nie jest ten moment w życiu. A może ja się mylę? Mhm. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jaki sposób i co pokazujemy, bo ja mam czasami takie wrażenie, że jednak no, pewna intymność, zwłaszcza w takiej relacji i w takiej sytuacji, no, powinna być zachowana, ale to jest moje zdanie. Przekonana jestem do tego, że jednak nie wszystko na sprzedaż. Mhm.
Pytanie, co to nam daje? Może z jednej strony uzupełnia to tę potrzebę bycia w jakimś społeczeństwie, potrzebę uznania, zauważenia. Być może dotyka to jakichś naszych braków.
No właśnie, bo chodzi jednak o te lajki, tak? Zobaczcie, jak wyglądamy, zobaczcie, jak się bawimy, zobaczcie, jak się cieszymy. No też nie ma w tym nic złego, tak? No bo wszyscy mamy prawo do radości, mamy prawo obwieścić, że o, mamy tyle lat, tak? I jest nam dobrze.
Tak, tylko chyba niebezpieczeństwo social mediów jest takie, że pokazuje jedną stronę. I o tym też się zaczyna coraz więcej mówić, prawda? Że ta prawda jest wypaczona. I z jednej strony super pokazać, że mam tę radość w życiu, ale z drugiej strony bardzo rzadko widzimy to takie szare, zwykłe życie, tą szarą codzienność, która też jest jakoś normalna, może być ciekawa, może być trudniejsza, ale jest prawdziwa. I Martyna Wojciechowska ostatnio wstawiła taki post, prawda? Przyłapana przez paparazzi, rozgorzała dyskusja o tym, jak ona wygląda w aparacie paparazzi, a jak się prezentuje na social mediach. I pomijając już to, myślę sobie też o tej ocenie, której jesteśmy non stop poddawani i takiej próbie udowadniania czegoś, że właśnie że gdzieś nie ma tej racji.
Te komentarze, przepraszam Magda, były naprawdę obrzydliwe, straszne i bezwzględne, ale gruba, ale baba, ale się zestarzała. No można by mnożyć.
Tak.
Po prostu ona wyszła z domu, pisze też o tym, że wygląda jak wygląda i jest jej dobrze ze sobą.
Tak.
Oceniacie mnie niezależnie od tego, czy jestem szczupła, czy jestem gruba, czy mam na sobie makijaż, czy go nie mam, tak? Mm-hmm. Wszystko jest poddawane dyskusji społecznej.
To jest też jakieś dawanie sobie prawa, prawda, do oceniania osób, które są znane, rozpoznawalne. Dlaczego tak się dzieje? Skąd to prawo? Pewnie tutaj dotykamy bardzo już omawianych kwestii jakiejś anonimowości w internecie. Natomiast to, co dla mnie jest takie niepokojące i smutne też, to, że wartość człowieka jest postrzegana przez pryzmat tego wyglądu właśnie, albo tego, co robi lub nie robi ze sobą, w świecie, czym się zajmuje, a nie tego, jaki jest.
Ale może to właśnie wynika z tego przekazu mediów społecznościowych, że pokazujemy tylko tę jedną stronę, ten blichtr, ten tort, te urodziny, tą świetną zabawę, a nie ma tej drugiej części, więc życie tak powinno wyglądać.
I tutaj chyba sięgamy tego naszego pytania, gdzie jest ten zdrowy egoizm, gdzie jest egocentryzm, tak. To jest jakieś takie sztuczne napędzanie tego, że ma być pięknie, ja mam być piękny, wiecznie młody, w totalnej szczęśliwości i tylko w różu i brokacie przysłowiowym, a tak życie nie wygląda. I to nie jest prawda. Jeżeli jestem w swoim życiu i widzę, że mam te dni lepsze, gorsze, bardziej kolorowe, bardziej szare, z jakimiś trudnościami, no to zaczynam się zastanawiać, co ze mną jest nie tak. I do tego te przekazy, które są przez influencerów, przez różnego rodzaju coachów, w dużym uproszczeniu coachów w social mediach podawane, twoje potrzeby są najważniejsze, zadbaj o siebie, to zaczyna być wypaczone. Zadbaj o siebie, a dbaj o siebie bardziej niż o innych, czy zauważaj siebie bardziej niż innych, no to doprowadza do tego egocentryzmu, a nie do jakiegoś zdrowia w zdrowych ramach i dbania o relacje.
No właśnie, jakie są społeczne i psychologiczne konsekwencje egocentryzmu, kiedy rzeczywiście to skupianie się na sobie jest nadrzędne? Mhm. Czym to może skutkować?
Ja znowu pójdę w lęk. Taki samo napędzające się koło. Ja muszę coraz więcej, coraz bardziej, coraz więcej. I co jeśli przestanę? To czy nie spadnę z tego poczucia szczęśliwości? Myślę sobie wrócę do relacji, myślę sobie o tych utrudnionych relacjach. Jeżeli ja stawiam siebie i tylko wyłącznie siebie zawsze na pierwszym miejscu i tylko moje potrzeby są ważne, to zaczynam używać innych ludzi do zaspokajania swoich potrzeb, a to nie buduje zdrowych relacji. Ja nie chcę powiedzieć, że moje potrzeby nie są ważne. Są, ale są tak samo ważne jak i innych. I uczenie się tego bycia z innymi i znajdywania takich rozwiązań, żeby to umieć pogodzić, wydaje mi się, że to jest dojrzałość.
Specjaliści, czyli psycholodzy, psychoterapeuci uważają, że podstawą jest uważność, że to może być alternatywa dla egoizmu. W momencie, kiedy jesteś uważna i kiedy koncentrujesz się nie tylko na sobie, kiedy zauważasz świat dookoła, no to zdrowiej ci się żyje.
Uważność na siebie i innych.
No właśnie, czy można być uważnym wobec siebie, nie rezygnując z troski o innych i na odwrót? Od tego zaczęłyśmy zresztą naszą rozmowę.
W moim poczuciu absolutnie tak. I wydaje mi się, że to daje też takie poczucie spokoju i zaryzykowałabym sformułowanie szczęścia. Zwłaszcza jeżeli właśnie w tych naszych wartościach w życiu mamy postawione relacje, dobro, przyjaźń. To wydaje mi się, że koniecznym jest bycie uważnym na siebie i innych. Ja bardzo mocno chciałabym zaakcentować to i. Wydaje mi się, że byliśmy uczeni lub, czyli inni lub ja. Ja lub inni. Natomiast dlaczego nie połączyć tego?
Jako i, tak?
Jako i. Ja i inni. Inni i ja. I cały czas ta uważność to jest w moim poczuciu takie sprawdzanie, jak mi jest i z innymi, jak innym jest ze mną. I czasami być może będę rezygnować z czegoś, co jest dla mnie ważne, by te moje relacje były zdrowe. I to też nie jest nic złego.
No i też pewnie nie jest to proste.
Nie jest.
A jak znaleźć, Magdo, równowagę między pomaganiem innym, a byciu też ze sobą i troszczeniu się o siebie?
To chyba jest trudne pytanie, bo chyba nie ma tutaj jednej złotej recepty. Wróciłabym do tej uważności, o której powiedziałaś. Ja tę uważność rozumiem jako sprawdzanie i bycie w takiej bliskości ze sobą i w czuciu swoich uczuć. I sprawdzaniu, jak mi jest, ale też umiejętności rozumienia, co te uczucia mówią. Czyli jeżeli załóżmy w jakiejś relacji czuję złość, to zastanowienie się, o co tu chodzi, jakie granice są przekraczane, I może po prostu można być w prawdzie i w szczerości i zacząć o tym rozmawiać, że czegoś jest tutaj dla mnie za dużo, na coś się nie zgadzam. I okazuje się bardzo często, że to nie jest tak, że spotykamy nie wiadomo jaki opór po drugiej stronie. Czasami jest to wdzięczność. Dziękuję, że o tym mówisz, nie wiedziałem.
No dobrze, gdyby tak rzeczywiście było, ale jak sama wiesz, w relacjach jest różnie. To wszystko zależy od tego, na jakim poziomie, powiedziałabym, takiej samoświadomości jesteśmy, tak? Bo część ludzi być może wynika to z złych przekonań, z wychowania. Każdą uwagę traktuje jak atak. I też trzeba sobie to chyba jakoś przeprogramować. Że to nie jest odrzucenie, że to nie jest dewaluacja, tylko to jest próba...
Chyba w dwóch głowach, które ze sobą rozmawiają, to wymaga tego przeprogramowania. Oczywiście, że to jest trudne. My wszyscy, jak myślę sobie o społeczeństwie, my wszyscy nosimy jakieś rany. I pewnie jeszcze wiele czasu musi upłynąć, żeby te rany mogły się zabliźniać. I te rany odrzucenia, ja sobie myślę o historii, którą nosimy jako Polacy, że tam jest bardzo dużo odrzuceń, więc to będzie w nas, mówiąc psychologicznie, pracować i się dziać. Ale też jestem taka pełna nadziei, że ta właśnie samoświadomość będzie się rozszerzać i coraz więcej też osób korzysta z psychoterapii i próbuje gdzieś zrozumieć te swoje rany i właśnie pracować nad tym, żeby one się zabliźniały. I ja jestem taka pełna nadziei, że to się będzie przekładało na pełniejsze, piękniejsze relacje. Nie oznacza to, że tak jak powiedziałam, że mamy jedną receptę, która spowoduje, że teraz świat będzie piękny. Natomiast ta uważność na siebie i innych może być jakimś drogowskazem, żeby starać się być w tej jednej płaszczyźnie. I naprawdę to moje ulubione sformułowanie, to moje ulubione pytanie, czy to mi służy, ale czy to mi służy na teraz i w przyszłości?
I chyba kończąc nasze spotkanie, warto pamiętać, że egoizm i uważność wobec innych nie zawsze muszą stać w opozycji. Że to się może łączyć.
Tak, tak.
I nie ma w tym nic złego. Tak?
Nie ma w tym nic złego.
Trochę odczarowałyśmy dzisiaj słowo egoista i bardzo dobrze, bo rzeczywiście zdrowy egoizm jest nam potrzebny. Nie tylko do przetrwania, ale do tego, żeby pełniej żyć, tak? Żeby budować szczere relacje.
On jest o dobru. Mhm. On jest o dobru. A jeżeli mi jest dobrze w znaczeniu takim, że nie krzywdzę swoim dobrem innych, to innym ze mną też będzie dobrze.
I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Magda Mikulska, psycholożka, psychoonkolożka i terapeutka. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Julia Baranowska nam program zrealizowała. Iwona Dębska życzę miłej niedzieli. Do usłyszenia.
Strefa komfortu.